Rozdział 15. Wielki inkwizytor Hogwartu. Spodziewali się, że następnego ranka będą musieli przeszukać najświeższe wydanie proroka codziennego, żeby znaleźć artykuł, o którym Percy wspominał w swoim liście. Jednak gdy tylko sowa, która przyniosła pocztę, odfrunęła z dzbanka z mlekiem, Hermiona wydała z siebie zduszony okrzyk i rozwinęła gazetę, a z pierwszej strony spojrzała na nich wielka fotografia Dolores Umbridge, uśmiechającej się szeroko i mrugającej do nich z nad tytułu „Ministerstwo chce zreformować system edukacji, Dolores Umbridge pierwszym w historii wielkim inkwizytorem”.
Wielkim inkwizytorem? Mruknął ponuro Harry, wypuszczając z ręki na pół zjedzony tost. A cóż to takiego?
Hermiona zaczęła czytać na głos. Zupełnie nieoczekiwanie Ministerstwo Magii wydało wczoraj wieczorem dekret zapewniający mu bezprecedensowy zakres kontroli nad Szkołą Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Od pewnego czasu minister był coraz bardziej zaniepokojony tym, co się dzieje w Hogwarcie, powiedział młodszy asystent ministra Percy Weasley. Chciał też w ten sposób odpowiedzieć na liczne głosy zaniepokojonych rodziców, którzy sądzą, że szkoła dryfuje w kierunku, którego nie pochwalają. Nie po raz pierwszy w ostatnich tygodniach KNOT wykorzystuje nowe przepisy prawne, aby wpłynąć na polepszenie sytuacji w Szkole Czarodziejów. 30 sierpnia został wydany dekret edukacyjny numer 22, zgodnie z którym, jeśli aktualny dyrektor szkoły nie jest w stanie znaleźć kandydata na stanowisko nauczyciela, ministerstwo może samo wybrać odpowiednią osobę. Właśnie dzięki temu dekretowi mogła zostać nauczycielem w Hogwarcie Dolores Umbridge, powiedział nam Weasley wczoraj wieczorem. Dumbledore nie mógł znaleźć nikogo, więc minister mianował Umbridge, która, jak można się było spodziewać, odniosła natychmiastowy sukces.
Co? Ona odniosła? Zapytał głośno Harry. Zaczekaj, to nie wszystko, powiedziała ponuro Hermiona.
Natychmiastowy sukces, dokonując rewolucyjnych zmian w metodzie nauczania obrony przed czarną magią i dostarczając ministrowi rzeczowej informacji o tym, co naprawdę dzieje się w Hogwarcie. Ministerstwo skorzystało też z możliwości, które daje dekret edukacyjny numer 23, powołując nowy urząd, a mianowicie Wielkiego Inkwizytora Hogwartu. To ekscytująca nowa faza planu ministerstwa, polegającego na powstrzymaniu zjawiska określanego jako niepokojące obniżenie standardów w Hogwarcie, powiedział Weasley. Inkwizytor będzie miał prawo wizytować wszystkich nauczycieli, żeby upewnić się, czy proces nauczania przebiega zgodnie z ustalonymi standardami. Stanowisko to zostało zaproponowane profesor Umbridge, niezależnie od jej obowiązków nauczycielskich, i mamy przyjemność poinformować, że propozycję tę przyjęła. Te najnowsze posunięcia ministerstwa spotkały się z entuzjastycznym poparciem rodziców uczniów Hogwartu. Czuję się o wiele spokojniejszy, wiedząc, że Dumbledore zostanie poddany sprawiedliwej i obiektywnej ocenie, powiedział pan Lucius Malfoy, lat 41, z którym rozmawialiśmy wieczorem wczoraj w jego dworku w Wiltshire. Ponieważ mamy na uwadze dobro naszych dzieci, niepokoiły nas pewne ekscentryczne decyzje Dumbledora w ostatnich kilku latach i dlatego radzi jesteśmy, widząc, że ministerstwo panuje jednak nad sytuacją. Do wspomnianych ekscentrycznych decyzji należą bez wątpienia bardzo kontrowersyjne decyzje personalne opisywane w naszej gazecie, a więc zatrudnienie w charakterze nauczycieli wilkołaka Remusa Lupina, półolbrzyma Rubeusa Hagrida i pomylonego ex-aurora szalonookiego Moody'ego. Krążą oczywiście pogłoski, że Albus Dumbledore, były najwyższy niezależny Międzynarodowej Konfederacji Czarodziejów i najwyższa szycha Wizengamotu, nie jest już w stanie kierować prestiżową szkołą w Hogwarcie. Sądzę, że mianowanie inkwizytora jest pierwszym krokiem w kierunku zapewnienia Hogwartowi dyrektora, do którego będziemy mieć pełne zaufanie, powiedział nam wczoraj wieczorem pewien pracownik ministerstwa. Gryzelda Merchbanks i Tiberius Ogden zrezygnowali z członkostwa w Wizengamocie na znak protestu przeciw wprowadzeniu urzędu inkwizytora Hogwartu. Hogwart jest szkołą, a nie jednym z wydziałów biura Korneliusza Knota, powiedziała pani Merchbanks. To kolejna odrażająca próba zdyskredytowania Albiusa Dumbledora. Więcej informacji na temat przypuszczalnych powiązań pani Merchbanks z wywrotową grupą goblinów na stronie 17.
Hermiona skończyła czytać i spojrzała przez stół na Harry'ego i Rona.
A teraz już wiemy, skąd się wzięła Umbridge. Knot wydał ten dekret edukacyjny, żeby ją tutaj wcisnąć, a teraz daje jej prawo wizytowania innych nauczycieli. Oddychała szybko, a oczy jej płonęły. Nie mogę w to uwierzyć. To odrażające. Wiem, odrzekł Harry. Spojrzał na swoją prawą dłoń zaciśniętą na krawędzi stołu i dostrzegł blady zarys słów, do których wyrycia w skórze zmusiła go Umbridge. Natomiast Ron wyszczerzył zęby w uśmiechu. — A ty co? — zapytali jednocześnie Harry i Hermiona, wpatrując się w niego ze zdumieniem. — Och, nie mogę się doczekać wizytacji u McGonagall. Umbridge nie ma pojęcia, na co się naraża, jak zacznie się jej czepiać. — Chodźcie! — Chodźcie! — powiedziała Hermiona, podrywając się na nogi. — Jeśli dziś wizytuję Binsa, to lepiej się nie spóźnić. Ale profesor Umbridge nie przyszła na lekcję historii magii, tak samo nudną jak w poprzedni poniedziałek. Nie było jej też w lochu Snape'a, kiedy przybyli na dwugodzinną lekcję eliksirów, na której Harry dostał z powrotem swoje wypracowanie na temat kamienia księżycowego z wielkim kosmatym czarnym O w górnym rogu. Dałem wam stopnie, które byście otrzymali, gdybyście takie prace przedstawili na egzaminie ze standardowej umiejętności magicznej w zakresie eliksirów, powiedział Snape ze złośliwym uśmieszkiem, kiedy oddawał im prace domowe. To wam powinno uświadomić, czego możecie spodziewać się na egzaminie.
Przeszedł wzdłuż sali i odwrócił się, by na nich spojrzeć.
Ogólny poziom waszych wypracowań można określić jako denny. Gdyby to był egzamin, większość z was by nie zdała. Oczekuję, że włożycie o wiele więcej wysiłku w wypracowanie na temat różnych odmian antidotów na jady, bo inaczej zacznę karać szlabanem tych nieuków, którzy dostali O.
Uśmiechnął się, gdy Malfoy zachichotał i zapytał teatralnym szeptem.
— To są tacy, co dostali O?
Harry spostrzegł, że Hermiona zezuje, żeby zobaczyć, co on dostał. Wsunął szybko swoje wypracowanie do torby, czując, że powinien zachować tę informację dla siebie.
Postanowiwszy, że tym razem nie da Snape'owi okazji do natrząsania się z jego wywaru, Harry przeczytał ze trzy razy każdy punkt wypisanej na tablicy instrukcji, zanim zabrał się do ich wypełnienia. Jego eliksir wzmacniający nie miał tak czystej, turkusowej barwy jak wywar Hermiony, ale był bardziej niebieski niż różowy jak wywar Neville'a i kiedy pod koniec lekcji stawiał swoją kolbę na pulpicie Snape'a, odczuwał mieszaninę przekory i ulgi.
No, nie było tak źle jak w zeszłym tygodniu, prawda? Zauważyła Hermiona, kiedy wyszli z lochów i skierowali się ku wielkiej sali na obiad. I wypracowania też nie poszły nam najgorzej, prawda?
A widząc, że obaj milczą, dodała.
No, wiecie, nie spodziewałam się najwyższej oceny. Przecież stawiał stopnie tak jak na egzaminie, ale na tym etapie trzeba się cieszyć z oceny, która gwarantuje zdanie egzaminu. Zgadzacie się?
Harry chrząknął wymijająco.
No, oczywiście do egzaminów wiele może się zdarzyć, mamy sporo czasu, żeby się poprawić, ale stopnie, które teraz dostajemy, są czymś w rodzaju pozycji wyjściowej, prawda? Czymś, na czym możemy budować.
Usiedli razem przy stole gryfonów.
Oczywiście byłoby fantastycznie, gdybym dostała W.
Hermiono, przerwał jej ostro Harry. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie dostaliśmy stopnie, to po prostu zapytaj.
Ja nie, chodzi mi... Ale jeśli chcecie mi powiedzieć...
Dostałem N, powiedział Ron, nalewając sobie zupy. Zadowolona?
Ech, nie ma się czego wstydzić, rzekł Fred, który właśnie pojawił się przy stole razem z George'em i Lee Jordanem i usiadł po prawej stronie Harry'ego. Nie ma nic złego w dobrym, zdrowym N. Ale przecież N oznacza, zaczęła Hermiona, nędzny, tak? Ale to lepsze od O, prawda? Bo O to okropny, nie?
Harry poczuł, że robi mu się gorąco i udał, że zakrztusił się kawałkiem bułki. Niestety, kiedy skończył tę komedię, Hermiona nadal rozprawiała o stopniach wystawianych podczas zaliczania sumów. Więc najwyższy to W, czyli wybitny, a potem jest B.
Nie, B tylko P, poprawił ją George. P, czyli powyżej oczekiwań. Zawsze uważałem, że my z Fredem powinniśmy dostać ze wszystkiego P, bo sam fakt, że pojawiliśmy się na egzaminach, był powyżej oczekiwań.
Wszyscy zaczęli śmiać się, tylko Hermiona drążyła z uporem dalej. Więc po P jest Z, czyli zadowalający i to jest ostatni stopień, przy którym się zdaje, tak?
Tak, odrzekł Fred, zanurzając bułkę w zupie, po czym włożył ją w całości do ust. A potem jest N, czyli nędzny, Ron uniósł obie ręce, jakby świętował swe zwycięstwo, i O, czyli okropny.
A potem T, przypomniał mu George.
T? Zdziwiła się Hermiona. Jeszcze niżej od O? A co to oznacza? Te?
Trola, odpowiedział szybko George.
Harry znowu się roześmiał, chociaż wcale nie był pewny, czy George żartuje. Wyobraził sobie, jak stara się ukryć przed Hermioną, że dostał te ze wszystkich sumów i natychmiast postanowił bardziej przykładać się do nauki.
Mieliście już wizytację? Zapytał Fred.
Nie, odpowiedziała Hermiona. A wy?
Teraz, tuż przed drugim śniadaniem, rzekł George, na zaklęciach.
No i jak było? Zapytali równocześnie Harry i Hermiona. Fred wzruszył ramionami.
Nie tak źle. Umbridge schowała się w kącie i robiła notatki. Znacie Flitwicka, traktował ją jak gościa, w ogóle się nią nie przejmował. Wiele nie mówiła. Wypytała Alicję, co sądzi o lekcjach, a Alicja jej powiedziała, że są bardzo fajne i to wszystko.
Jakoś nie wyobrażam sobie, żeby można było przyczepić się do starego Flitwicka, rzekł George. U niego zwykle wszyscy zdają.
A co macie po południu? Spytał Harry'ego Fred.
Trelawney. Jeśli ktoś zasługuje na te, to ona i sama Umbridge.
No, to bądź grzecznym chłopcem i nie podskakuj dzisiaj tej Umbridge, powiedział George. Angelina dostanie szału, jeśli opuścisz jeszcze jeden trening.
Ale Harry nie musiał czekać do lekcji obrony przed czarną magią, żeby spotkać profesor Umbridge. Wyjmował właśnie swój dziennik snów w dalekim kącie mrocznej klasy wróżbiarstwa, kiedy Ron szturchnął go w bok. Podniósł głowę i zobaczył profesor Umbridge wynurzającą się z otworu w podłodze. Klasa, która gwarzyła sobie beztrosko, natychmiast ucichła. Nagła cisza sprawiła, że profesor Trelawney, która rozdawała im egzemplarze sennika, też się rozejrzała.
Dzień dobry, pani profesor Trelawney, powiedziała Umbridge, uśmiechając się szeroko. Mam nadzieję, że otrzymała pani moją notkę z datą i godziną wizytacji.
Profesor Trelawney skinęła głową i z wyraźnie niezadowoloną miną odwróciła się od profesor Umbridge, powracając do rozdawania książek. Profesor Umbridge, wciąż uśmiechając się promiennie, chwyciła za oparcie najbliższego fotela, przeciągnęła go na sam przód klasy, tuż za fotelem profesor Trelawney, usiadła, wyciągnęła z kwiecistej torby podkładkę do notowania i spojrzała na profesor Trelawney, czekając na rozpoczęcie lekcji. Profesor Trelawney otuliła się szczelniej szalami, ręce jej lekko drżały i spojrzała na klasę przez swoje potężne, powiększające okulary.
Dzisiaj będziemy nadal zajmować się snami proroczymi, oznajmiła, usiłując dzielnie zachować swój zwykły, tajemniczy ton głosu, lecz głos jej lekko drżał. Podzielcie się na pary i zinterpretujcie sobie nawzajem wasze ostatnie sny, korzystając z sennika.
Już chciała wrócić do swojego fotela, gdy zobaczyła siedzącą tuż obok niego profesor Umbridge i natychmiast skręciła w lewo, kierując się ku Parvati i Lavender, które już były pogrążone w dyskusji na temat ostatniego snu Parvati. Harry otworzył swój egzemplarz sennika, obserwując ukradkiem Umbridge, która robiła notatki. Po kilku minutach wstała i zaczęła chodzić za Trelawney, przysłuchując się jej rozmowom z uczniami i od czasu do czasu sama zadając im pytania. Harry szybko pochylił głowę nad książką.
Wymyśl jakiś sen, tylko szybko, mruknął do Rona, na wypadek, gdyby ta stara ropucha do nas podeszła.
Ja wymyślałem ostatnio, zaprotestował Ron. Dziś twoja kolej, ty mi opowiedz swój sen.
Mam okropną pustkę w głowie, powiedział przerażony Harry,
nie mogąc sobie przypomnieć żadnego snu z ostatnich kilku nocy.
Powiedzmy, że śniłem, że utopiłem Snape'a w swoim kociołku. Dobra, niech będzie.
Ron zarechotał i otworzył sennik.
Dobra, musimy dodać twój wiek do daty snu, liczbę liter w temacie. Czy to będzie topienie kociołek, czy Snape?
Obojętne, wybierz co chcesz, rzekł Harry, rzucając ukradkowe spojrzenie przez ramię.
Profesor Umbridge stała teraz tuż przy profesor Trelawney, która pytała Neville'a o jego dziennik snów.
A kiedy śniło ci się to ponownie? Zapytał Ron, licząc zawzięcie.
Nie wiem, ostatniej nocy, kiedy chcesz, odpowiedział Harry, starając się podsłuchać, co Umbridge mówi do Trelawney.
Były teraz oddalone o jeden stolik od nich. Profesor Umbridge robiła notatki, a profesor Trelawney wyglądała na kompletnie wytrąconą z równowagi.
Od jak dawna pracuje pani na tym stanowisku? Zapytała Umbridge, wpatrując się w nią.
Profesor Trelawney spojrzała na nią z podełba. Skrzyżowała ręce na piersiach i pochyliła ramiona, jakby chciała na tyle, ile to możliwe, ochronić się przed poniżeniem, jakim była ta wizytacja. Po krótkim zastanowieniu uznała, że pytanie nie było aż tak obraźliwe, by je zignorować, i odpowiedziała rozżalonym głosem.
Prawie 16 lat. To długo, zauważyła profesor Umbridge, notując coś na przypiętym do podkładki pergaminie. I mianował panią profesor Dumbledore, tak?
Tak, odpowiedziała krótko profesor Trelawney. Profesor Umbridge znowu coś zanotowała.
I jest pani praprawnuczką słynnej jasnowidzącej Kassandry Trelawney?
Tak, odpowiedziała profesor Trelawney, nieco podnosząc głowę. Kolejna notatka.
Ale wydaje mi się, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, że od czasów Kassandry jest pani pierwszą osobą w rodzinie, która posiada dar jasnowidzenia, tak?
Ten dar często nie objawia się przez trzy pokolenia.
Żabie wargi profesor Umbridge rozciągnęły się w jeszcze szerszym uśmiechu.
Oczywiście, zaśpiewała słodko, robiąc kolejną notatkę. No cóż, czy mogłaby mi pani coś przepowiedzieć?
I spojrzała na nią pytająco, wciąż się uśmiechając. Profesor Trelawney zesztywniała, jakby nie wierzyła własnym uszom.
Nie rozumiem, powiedziała, zaciskając palce na szalu w okolicach chudej szyi. Chciałabym, aby mi pani przepowiedziała przyszłość, oświadczyła dobitnie profesor Umbridge.
Harry i Ron nie byli już jedynymi, którzy obserwowali ukradkiem tę scenę i podsłuchiwali tę wymianę zdań, ukrywszy się za książkami. Większość klasy wpatrywała się jak urzeczona w profesor Trelawney, która wyprostowała się, podzwaniając paciorkami i bransoletkami.
Wewnętrzne oko nie jest na rozkaz, oświadczyła oburzonym tonem.
Rozumiem, powiedziała cicho profesor Umbridge, robiąc jeszcze jedną notatkę.
Ale zaraz, wyrzuciła nagle z siebie profesor Trelawney, starając się przemówić swym zwykłym, eterycznym głosem.
Niestety mistyczny efekt tej próby został nieco zniekształcony, bo jej głos drżał z gniewu.
Chyba coś widzę, coś, co dotyczy pani. Tak, coś wyczuwam, coś mrocznego, coś śmiertelnie groźnego.
I wycelowała trzęsący się palec w profesor Umbridge, która wciąż uśmiechała się ironicznie, patrząc na nią z uniesionymi brwiami.
Obawiam się,
Obawiam się, że jest pani w śmiertelnym zagrożeniu,
skończyła profesor Trenanej dramatycznym tonem. Zapadło milczenie. Profesor Umbridge miała wciąż uniesione brwi.
Słusznie, powiedziała cicho, skrobiąc coś na pergaminie. Cóż, jeśli to już naprawdę wszystko, na co panią stać? Cóż...
I odwróciła się, pozostawiając profesor Trelawney stojącą nieruchomo z falującym biustem. Harry zerknął na Rona i zrozumiał, że Ron myśli dokładnie to samo, co on. Obaj wiedzieli, że profesor Trelawney jest starą oszustką, ale z drugiej strony tak bardzo nienawidzili Umbridge, że byli całym sercem po stronie Trelawney, dopóki nie podeszła do nich parę sekund później.
No więc, zagadnęła Harry'ego, strzelając długimi palcami przed jego nosem, niezwykle ożywiona. Proszę mi pokazać początek twojego dziennika snów.
A kiedy zaczęła piskliwym głosem interpretować jego sny, wszystkie, nawet ten o zjedzeniu owsianki, zapowiadały jego nagłą i przedwczesną śmierć, poczuł, że lubi ją coraz mniej. Przez cały czas profesor Umbridge stała w pobliżu, robiąc notatki, a gdy zabrzmiał dzwonek, pierwsza zeszła po srebrnej drabinie, także kiedy weszli do klasy obrony przed czarną magią, już tam na nich czekała, nucąc pod nosem i uśmiechając się do siebie.